Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 5 listopada witam Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś siostra Walentina Nowakowska z Moskwy, prezes Fundacji De Boni Arte, wspierającej rozwój muzyki sakralnej w Rosji. Nadamy też relacje z Kulowskiego Sympozjum o Janie Pawle II, a program zaczynamy od aktualności watykańskich. W Kościele to, co partykularne, winno otwierać się na to, co powszechne, gdyż w zamyśle Bożym cały Kościół stanowi jedno ciało Chrystusa. Papież przypomniał te zasady kolejnej grupie biskupów z Brazylii jako pomoc w zrozumieniu miejsca osób konsekrowanych w Kościele. Tym razem przybyli oni w ramach wizyty ad limina z drugiego regionu południowego episkopatu tego kraju, obejmującego stan Paraná, gdzie jest też liczna wspólnota polonijna. Z niej właśnie wywodzi się dwóch z biskupów przyjętych dziś przez Ojca Świętego, najpierw na kolejnych audiencjach prywatnych, a potem wspólnie z całą grupą. Są to spokrewnieni zresztą ze sobą ordynariusz diecezji São José dos Pinhais, Ladislau Biernacki i biskup pomocniczy Kurytyby Rafael Biernacki.
Benedykt XVI wskazał, że wspólnota zakonna winna kochać swój kościół lokalny, ubogacać go swymi charyzmatami i otwierać na wymiar bardziej powszechny. Od diecezji, w której żyje, nie może się ani izolować, ani z drugiej strony być przez nią całkowicie wchłonięta.
Wobec wyraźnego w pewnych częściach świata zmniejszenia liczby członków licznych instytutów czy ich starzenia się, wielu zadaje sobie pytanie, czy życie konsekrowane jest dziś jeszcze propozycją mogącą pociągać młodych ludzi. Dobrze wiemy, że różne rodziny zakonne mają swe źródła w historii. Jednak życie konsekrowane jako takie ma początek w samym Chrystusie, który wybrał dla siebie tę formę życia w dziewictwie, ubóstwie i posłuszeństwie. Dlatego życia konsekrowanego nigdy nie może zabraknąć w Kościele. Chciał go sam Jezus jako niezbywalnej części składowej swego Kościoła. Stąd apel o powszechne zaangażowanie w duszpasterstwo powołaniowe. Jeśli życie konsekrowane jest dobrem dla całego Kościoła, czymś, co interesuje wszystkich, również duszpasterstwo nastawione na budzenie powołań do życia konsekrowanego musi angażować wszystkich – biskupów, księży, osoby konsekrowane i świeckich.
Jutro Benedykt XVI udaje się do Hiszpanii. Dwudniowa wizyta obejmie Santiago de Compostela oraz Barcelonę. Celem jest odwiedzenie w pierwszym z tych miast sanktuarium apostoła Jakuba, który obchodzi tzw. Rok Święty, a w drugim poświęcenie słynnego kościoła Sagrada Familia. Jak podkreśla rzecznik stolicy apostolskiej ksiądz Federico Lombardi, w obu tych miejscach papież pragnie zjednoczyć się z ludem Bożym, pielgrzymującym i budującym.
Santiago jest celem licznej rzeszy ludzi, którzy wyruszają w drogę w pokorze i poszukiwaniu. Tak powstały przez wieki niezliczone szlaki refleksji, modlitwy i trudu w poszukiwaniu samych siebie i Boga. Dziś papież jest pielgrzymem pośród pielgrzymów, jako osoba i jako pasterz. Ileż osób błąka się bez kierunku ani celu. Droga do Santiago pozwoliła wielu znaleźć gwiazdę przewodnią i cel. Wraz z papieżem podejmijmy ufnie naszą wędrówkę. Podobnie budowa kościoła Sagrada Familia jest przedsięwzięciem ludu pokornego i licznego. To ten lud wznosi go powoli, drobnymi ofiarami i pobożnością, a nie moce tego świata. Tak rośnie dom, gdzie wierny lud odnajduje siebie w spotkaniu z Chrystusem, z Bogiem. Jednak z jego murów każdy, nawet niewierzący, może wyczytać najgłębsze znaczenie ludzkiego losu dzięki uniwersalnemu językowi głoszącemu zbawienie. Tu papież chciał przybyć, by modlić się wraz z ludem.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się wczoraj sympozjum poświęcone Janowi Pawłowi II i jego wezwaniu do świętości. Relacja Krzysztofa Chudzika.
Uniwersytet, z którego katedry etyki nasz profesor został wezwany na katedrę świętego Piotra, w dniu imienin papieża Karola postawił pytania o świadectwo, teologię, drogi i oblicza jego świętości. Ksiądz profesor Andrzej Szostek, uczeń Karola Wojtyły, a po latach rektor KUL, mówił o roli postawy intelektualnej i różnych cech osobowości, dla których duchowym fundamentem był u Jana Pawła II maryjny chrystocentryzm, otwarty na tajemnicę Bożego Miłosierdzia.
Można nie mieć tych samych cech charakterologicznych co on i normalne, że każdy ma inne, ale jeśli jest tam to zakorzenienie w Chrystusie, to co człowiek ma, znajduje jakieś soki ożywcze i znajduje możliwość rozwinięcia.
Szczególną perspektywę świętego życia jako najwyższego artyzmu nakreślił metropolita lwowski, były sekretarz osobisty Jana Pawła II.
Jeśli postawić pytanie, co jest najbardziej dla człowieka użyteczne, to jestem przekonany, że Ojciec Święty Jan Paweł II miałby dla nas jedną odpowiedź. Msza Święta. Jest ona zarówno najbardziej wartościowa, jak i najpiękniejsza dla człowieka.
W przedpołudniowej części sympozjum wziął także udział ojciec profesor Zdzisław Kijas z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Jest to papież wielkich przyjaźni, przyjaźni trwałych i przyjaźni, które zmieniają życie. Ta przyjaźń, te wiele przyjaźni, które zawarł w czasie swojego życia, one kontynuują również po jego śmierci, o czym świadczy tysiące pielgrzymów przebywających na jego grób w krypcie watykańskiej i dialogujących z nim.
Wielokrotnie podczas sympozjum przywoływano postać ucznia i przyjaciela Jana Pawła II, niedawno zmarłego księdza Tadeusza Stycznia. Profesor Rocco Buttiglione, wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Republiki Włoskiej i doktor honoris causa KUL.
Pamiętam, jak mówiąc mi o strasznej chorobie, która go dotknęła, dodał: nie płacz za mną, Rocco, bo miałem wspaniałe życie, rozjaśnione obecnością świętego. Święty, o którym mówił, to Karol Wojtyła.
Im obydwu dedykowano koncert, który 3 listopada wieczorem stanowił artystyczny wstęp do sympozjum. Tytułowym utworem koncertu kameralistów z Pragi, którymi dyrygował Petr Scheffel, była pieśń Aus Liebe, z miłości.
Jest to dla mnie coś silnego i nie czuję ten koncert tyle jako prowadzenie muzyki dla słuchania, ale jakiś styl komunikacji. I ja mam wrażenie, że w ostateczności na świecie jest ciągle większy i większy brak takiej komunikacji serca ludzi. I właściwie sobie uświadomiłem, że dużo ludzi, jak przyjdzie ich czas, odchodzą i zostanie po nich przestrzeń pusta i jakiś brak. A ja akurat w przypadku profesora Stycznia mam wrażenie, że on nie odchodził. Jego ciało poszło, ale jego duch, jego obecność, miłość i ta wartość, którą nas tak samo myślę jako Jan Paweł II, została mezi nami i zostanie na zawsze dla ludzi, którzy są wrażliwi i którzy coś takiego potrzebują.
Sympozjum dopełnił panel dyskusyjny o obliczach świętości Jana Pawła II, w którym na przykład Krzysztof Zanussi, prawem artysty, wspomniał aspekty pomijane.
Jan Paweł II bywał bardzo nieprzyjemny, miał pewne zacięcia. To jest zwykłe ludzkie, ale nie warto tego zapominać, bo stwarzamy już fałszywy obraz, z którego świętość właściwie wyparowuje.
Ale, jak podkreślał ksiądz Alfred Wierzbicki, są sytuacje, kiedy trzeba okazać szczególny rodzaj miłości, miłość gniewliwą.
Chyba nikt tak nie wystraszył mafii jak bezbronny papież. Otóż po pielgrzymce papieża na Sycylię byli mafiozi, którzy naprawdę się nawracali.
I tak sympozjum zorganizowane przez Kulowski Instytut Jana Pawła II pokazało ogromną wielobarwność świętości Sługi Bożego. Z Lublina dla Radia Watykańskiego Krzysztof Chudzik.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy siostrę Walentynę Nowakowską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, przewodniczącą Fundacji De Boni Arte z Moskwy. W Rzymie na pielgrzymce, co to za pielgrzymka?
Jest to pielgrzymka chóru katedralnego z Moskwy, która się odbywa w ramach festiwalu zorganizowanego przez Muzeum Watykańskie. Chór uczestniczy w tym festiwalu i mieliśmy koncert w Muzeach Watykańskich. Oprócz tego mieliśmy kilka koncertów w różnych kościołach Rzymu, które zostały zorganizowane z pomocą naszego arcybiskupa i z błogosławieństwa naszego arcybiskupa Paolo Pezzi, ordynariusza archidiecezji centralnej Matki Bożej.
Byliście na audiencji, papież was również pozdrowił.
Było nam bardzo miło i było to dosyć wzruszające, że papież mówił po rosyjsku. I wielu z uczestników chóru w Rzymie po raz pierwszy i dla nich to było wielkie przeżycie. Właśnie okazać się jakby w centrum kościoła katolickiego, można tak powiedzieć, w centrum katolicyzmu i zobaczyć tak wiele grup z całego świata mówiących w różnych językach. I tutaj odczuwa się, że kościół jest jeden, że kościół jest wspólny, że ludzie w różnych krajach rozmawiając w różnych językach żyją tymi samymi wartościami. I to sprawia bardzo mocne wrażenie.
Proszę siostry, chór katedralny to świadczy o tym, że muzyka sakralna w Moskwie jest dość żywa. Z tym dziś często w kościele jest dość wielki problem. Kościoły milczą, nie śpiewa się. Jak to jest w Moskwie? Jak to jest z muzyką sakralną w kościele rosyjskim?
Muszę powiedzieć, że z muzyką sakralną akurat mam do czynienia non-stop, dlatego że byłam od początku, od 91 roku, kiedy Kościół katolicki dopiero zaczął się rozwijać po tych czasach komunistycznych i właściwie wtedy nie było liturgicznych śpiewów w języku rosyjskim. W czasie nabożeństwa się śpiewało po łacinie bądź po polsku, czasem, rzadko, bądź po litewsku, zależało od tych grup, które uczestniczyły. Natomiast z czasem, jak arcybiskup Kondrusiewicz rozpoczął ten ruch odradzający, tak można powiedzieć, stworzył komisje różne, również komisję muzyczną. I od tej pory rozpoczęliśmy ten proces, który cała Europa rozpoczynała od razu po Soborze Watykańskim II, czyli 25 lat temu. Więc myśmy musieli od tego czasu rozpoczynać tłumaczenia tekstów liturgicznych na język rosyjski, adaptacje różne. I trzeba powiedzieć, że jakby takie zainteresowanie muzyką kościelną, autentyczną, katolicką wśród Rosjan jest bardzo wielkie, dlatego że dla nich to jest określona egzotyka, tak jak na przykład muzyka cerkiewna jest określoną egzotyką na Zachodzie, tak samo tutaj. Także czuliśmy się jakby popychani do tego, żeby tę muzykę zrobić dobrze. Tworzyła się taka sekcja muzyczna przy konferencji biskupów, która była odpowiedzialna za przygotowanie śpiewnika liturgicznego. I to było takim dosyć dużym posunięciem do przodu, dlatego że zostały zebrane wszystkie adaptacje, bardziej czy mniej udane. I później komisja pracowała na tym, żeby to wszystko doszlifować od strony muzycznej, liturgicznej, teologicznej. Także
dzisiaj rosyjski kościół ma, rozumiem, swój własny śpiewnik, tak?
Tak, jest własny śpiewnik i do tego śpiewnika weszło też dużo pieśni autorskich, czyli autorów rosyjskich. I to jest ważne, bo tworzy się prawdziwa tradycja liturgiczno-muzyczna właśnie tego kraju, zgodne z tą kulturą, z tą mentalnością, z melodyką języka rosyjskiego. I to jest ogromnie ważne. Na przykład dzisiaj śpiewaliśmy kilka utworów, które już były napisane dla kościoła rosyjskiego. No i ludzie chętnie korzystają i śpiewają. Także mamy nadzieję, że ten kościół rzeczywiście będzie bardzo żywy, bo to się odczuwa non-stop. Na przykład w kościele katedralnym w Moskwie kościół pracuje prawie 24 godziny na dobę, dlatego że non-stop są ludzie, grupy, katechizacje. Jest bardzo dużo grup dorosłych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów. I z drugiej strony, mówiąc o życiu tym muzycznym, została utworzona taka organizacja dobroczynna, Fundacja De Boni Arte, którą myśmy jako siostry właściwie to jest...
Siostra jest i prezesem, tak, tej fundacji.
Jestem prezesem Fundacji De Boni Arte. Została utworzona jakby wychodząc z charyzmatu naszego zgromadzenia, bo my właśnie na wzór aniołów jesteśmy niewidoczne. Nasza praca jest taka jakby ukryta, można powiedzieć. Po prostu jesteśmy po to, żeby towarzyszyć ludziom i pomagać im o drodze do Boga. I my wychodzimy do tych, którzy jeszcze są poza kościołem, którzy jeszcze nie są w kościele. Więc po prostu prowadzimy koncerty muzyki sakralnej. I nie tylko w naszym kościele, też czasem współpracujemy z innymi salami muzycznymi i zapraszamy artystów i organistów z różnych stron świata.
Jak to jest odbierane? Rosjanie są wrażliwi? Jest duży odbiór w Moskwie?
Prawda. Jak przyjeżdżają organiści na przykład, czy z Holandii, czy z Paryża, czy gdzieś z innych krajów, Rosjanie tak lubią muzykę organową, że my zawsze mamy pewny kościół ludzi. My prowadzimy koncerty 3 razy w tygodniu. i non-stop mamy 500, 600, 700 osób, czasem 1000 osób. I taka jest prawda. Z drugiej strony my też widzimy określone potrzeby od strony socjalnej. Na przykład naprzeciwko kościoła katedralnego jest dom studenta Konserwatorium Moskiewskiego. W czasach jeszcze takich bardziej trudniejszych, w 2002-2003 roku, nieraz zwracali się do nas studenci, czy mogliby być mi im jakoś pomóc. To są ludzie, którzy przyjeżdżają, bardzo utalentowani, zdolni młodzi ludzie, gdzieś tam z Rosji, nie z Moskwy, z głębi. To są ludzie biedni, którzy nie mogą po prostu jakoś się utrzymać i muszą pracować ciężko, żeby sobie zarobić na nauczanie. Więc trzeba było jakoś pomóc i po prostu zwracaliśmy się do różnych ludzi, czy nie można by było pomóc temu czy tamtemu. Później organizowaliśmy im różne masterclassy, bo oni nie mogli wyjechać sami za granicę, żeby się douczyć u takich wybitnych organistów. I dlatego właśnie fundacja się zajmuje różnymi sprawami. Oprócz tego, że prowadzimy koncerty, my jeszcze robimy konkursy dla organistów rosyjskich, żeby im później dać możliwość, tym najlepszym, zorganizowania koncertu im za granicą, żeby dać im taki impuls, możliwość pójścia do przodu. Oprócz tego robimy takie ekumeniczne projekty. Na przykład mamy taki festiwal bożonarodzeniowy, który już będzie trzeci czy czwarty rok. Najpierw był włoski, był francuski, teraz będzie hiszpański w tym roku.
I ekumeniczny, tak? Bo wiadomo, że dla Rosjan w cerkwi prawosławnej muzyka, śpiew, raczej śpiew bardziej niż muzyka odgrywają ogromną rolę, czy właśnie to jest też miejsce spotkania, miejsce właśnie, jakiejś właśnie, wymiany duchowej.
Właśnie w czasie tego festiwalu myśmy pomyśleli, że Boże Narodzenie to jest święto tak bardzo przeżywane głęboko przez chrześcijan, to jest święto rodzinne, więc chcieliśmy jakoś odrodzić te wartości takie rodzinne, takie wartości chrześcijańskie i chcieliśmy, żeby spotkały się dwie tradycje, zachodnia i wschodnia. I właśnie w tym festiwalu uczestniczą jakby dwie strony właśnie tej tradycji bożonarodzeniowej, bo wiemy z doświadczenia, że najbardziej natchnione utwory, bardzo takie subtelne, właśnie w tej tematyce bożonarodzeniowej się mieszczą. I dlatego właśnie stworzyliśmy ten bożonarodzeniowy festiwal i bardzo dużo ludzi przychodzi na te koncerty. Zazwyczaj mamy 6-7 koncertów w ramach festiwalu. Na przykład w tym roku będzie w Moskwie, w kościele katolickim, będzie w kościele prawosławnym, jeden koncert w kościele protestanckim, jeden koncert w Petersburgu, w Mariinskim Teatrze. Później w Kaliningradzie też będzie, także rozszerzy się na Rosję. Oprócz tego też planujemy otworzyć jeszcze taki jeden, bardzo mi się wydaje potrzebny dla Kościoła katolickiego, taki projekt, który się nazywa Organy dla Rosji. To jest sytuacja taka, że kościoły, parafie katolickie w głębi Rosji są bardzo biedne, bo naprawdę katolików nie jest tak dużo. W Moskwie jest zupełnie inne życie, to jest inny świat po prostu. Natomiast tam oni muszą jakoś walczyć o to, żeby przeżyć. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby sprowadzić organy z zachodu, jeśli jakaś parafia mogłaby podarować po prostu te organy.
Tam, gdzie się ich już nie używa.
Gdzie się nie używa. I sprowadzić do parafii, do Rosji. I to by były jedyne organy, na przykład w tym mieście. I wtedy to by był wkład określony w kulturę w ogóle tego miasta. A oprócz tego to by było możliwość przeżycia dla tej parafii i uważamy, że to jest od strony praktycznej i od strony kulturalnej projekt bardzo ważny.
Natomiast już udało się coś w tym kierunku zrobić,
właśnie
czy to jest tylko projekt?
Teraz zaczynamy robić na przykład dla Astrachani, chcemy sprowadzić organy dla Astrachani, bo tam jest kościół kamienny, stary jeszcze, który został oddany. I tam są ojcowie franciszkanie, Polacy właśnie, także myślimy, że nam to się uda i po prostu poszukujemy też ludzi, którzy by chcieli jakoś podtrzymać ten projekt, bo nawet jak dostajemy organy, może nawet za darmo, to jest przewóz tego instrumentu i później instalacja tego instrumentu i czasem remonty. To kosztuje.
Są bardzo kosztowne.
I parafie nie są w stanie w ogóle opłacić. Także mamy nadzieję, że skoro jest potrzeba, skoro jest idea, jakoś to da się zrealizować. Powoli, powoli.
Gdyby ktoś z Polski chciał wesprzeć waszą fundację, wasze pomysły, projekty, gdzie może się zgłosić?
My mamy stronę internetową www.artbene.ru.
Proszę siostry, dziękuję za to piękne świadectwo o żywotności rosyjskiego kościoła. O tym, co robicie na rzecz muzyki sakralnej i ożywienia tej ważnej przestrzeni duszpasterstwa i życia religijnego. Dziękuję uprzejmie za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Tu Radio Watykańskie, rozmowa z siostrą Walentiną Nowakowską kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.